W tym roku w konkursie głównym 61. rzeszowskich spotkań teatralnych Festiwalu Arcydzieł wzięło udział 7 spektakli. Wszystkie były ciekawą konfrontacją klasyki literatury i dramatu z ich odczytaniem przez współczesnych twórców teatru. Bez wątpienia najbardziej interesująco wypadło spotkanie z twórczością Juliusza Słowackiego. Aż 3 widowiska oparte na jego twórczości znalazły się w programie spotkań. I muszę przyznać, że były to realizacje wyjątkowo ciekawe. Jak się okazało, także ważne dla jurorów, którzy Grand Prix rzeszowskich spotkań teatralnych, czyli statuetkę Wandy, postanowili przyznać spektaklowi Sen Srebrny Salomei z teatru imienia Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Dramat Juliusza Słowackiego, napisany w 1843 roku, w warstwie fabularnej nawiązuje do wydarzeń z 1768 roku. Buntu zwanego Koliszczyzną. Jego głównymi uczestnikami było chłopstwo ruskie i przybywający z Zaporoża kozacy, którzy wystąpili przeciwko polskiej szlachcie. Spirala wzajemnej przemocy i mordów tamtego czasu to dramatyczna i ciemna strona relacji ukraińsko-polskich.
Wbiega panna Salomea Gruszczyńska.
Dwie słodyczy, serce mi pęka.
Co, panna?
Troska jakaś nieustanna dręczy mnie. Ciągłe sny miewam, ciągłe sny, których rozumem wytłumaczyć pojąć nie mogę. Ojciec mnie także przestraszył tym werny chorą i sen znowu ściągnął z powiek. Powiedz mi, co to za człowiek? Czy go znasz? Skąd mu się biorą te wróżby?
Z ducha, panienko.
Kiedy ja byłam maleńką, to o nim słyszałam wiele. Powiedz mi, czy on bywa w kościele? Czy się modli do Najświętszej Panny?
Czart wie.
Czart wie? Jakiś ty blady. Czy ty chory, czy ranny?
Semenko nagle gasi świece. Salomea ucieka zlękniona.
Reżyserem spektaklu jest Piotr Cieplak, który otrzymał także nagrodę indywidualną za, jak podkreślili jurorzy, wydobycie przenikliwego dramatyzmu o nieprzemijającej, niestety, aktualności.
Przyznaliśmy się na wstępie przed samymi sobą, że ten tekst jest, że go nie znamy, że to jest gąszcz, w który wejdziemy z ufnością, będziemy poszukiwali tamtych brylantów i skarbów. Wagi, myśli nadzwyczajnej. To wszystko więc nie na kolanach czytaliśmy, ale też z pokorą. W rezultacie stanęło na tym, że około połowa tekstu, mniej więcej 50% tekstu zostało i że od początku traktowaliśmy to przedsięwzięcie jako próbę nie wykładu, tylko że wspólnie będziemy tę podróż przez ten tekst i jego wspaniałe znaczenia wspólnie będziemy odbywać. Stąd taka bardzo surowa forma inscenizacyjna, która, powiedzmy, przypomina czytanie performatywne.
W Śnie Srebrnym Salomei mamy dyskusję o zdradzie, o miłości, o fałszu, o kłamstwie. Cała paleta ludzkiego uwikłania.
Ona jest tam zawarta, bardzo wartka akcja, ale jednak, umówmy się, no, nie przejeżdżają złote rydwany, nie ma bitew. Aktorzy stoją i gadają najczęściej. Więc cała trudność tego spektaklu polegała na takim sposobie mówienia, znaczy na takim aktorstwie, żeby to nasycenie, tą barwność, komplikacje też często i namiętność tego języka, żeby to unieść, żeby aktorzy mówili tym dosyć, no co tu dużo mówić, jednak skomplikowanym językiem, ale jednocześnie, żeby byli, to się tak mówi, prawdziwi, dzisiejsi, żeby stojąc w współczesnym stroju, jednak te postacie sprzed prawie 200 lat mogli ich emocje, ich myślenie mogli przenieść, nie wstydząc się, że odgrywają jakieś stare kukiełki.
Jak wspomniał Piotr Cieplak, Sen Srebrny Salomei to widowisko aktorskie z mocnymi akcentami na słowo poetyckie Słowackiego. Dodam zespół aktorski równy z zapadającymi w pamięć kreacjami, zwłaszcza Mateusza Krzyka jako Semenki i Magdaleny Biegańskiej w roli Salomei.
Mnie się wydaje, że teatr jest tak naczyniem połączonym, że bez partnerów samemu się tam nic nie zbuduje. Ale ja mam na koncie dużo takich ról i w ogóle nie mam z tym nigdy problemu, że gram coś w trzecim rzędzie u Piotra Cieplaka nie jest obojętne. Jak widzę, że jestem u niego w obsadzie, to po prostu ja już jestem szczęśliwa, nie patrzę, czy dużo, czy mało, bo wiem, że to i tak będzie ważne i ja się spełnię, ale są też takie role, gdzie rzeczywiście można gdzieś tam w jakiś taki indywidualny sposób przekazać to, ale oczywiście nie da się tego zrobić samemu. Jeżeli się nie ma wsparcia w partnerach, czy nie ma komunikacji, czy to po prostu nie działa, to nic nie działa wtedy.
Nagrody w czasie tegorocznych spotkań teatralnych przyznawała czwórka jurorów. Reżyser Anna Augustynowicz, aktorka i wokalistka Anna Sroka-Chryń, krytyk teatralny Jacek Sieracki i profesor Jan Wolski, tłumacz i literaturoznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
To jest sens działania tego spektaklu, który jeszcze otrzymuje właśnie taki kontekst współczesności, bardzo ważny, bo te historie rodem ze słowackiego, jeżeli tak można powiedzieć, one się dają czytać arcywspółcześnie. To, co się dzieje w świecie, to nie tylko tu najbliższe wydarzenia tuż za naszą granicą, ale to wszystko, co się w tej chwili w świecie dzieje. To jest niezwykle trafne rozpoznanie właśnie takich sytuacji, konfliktów, które się między ludźmi zdarzają, z których właściwie nie ma wyjścia. Jest jakaś pętla, spirala tylko nawrotów i co dalej. I tu się okazuje, jeżeli uważamy Słowackiego za geniusza, to właśnie tu Słowacki w takim odczytaniu, w takim widowisku ten geniusz pokazuje, bo spektakl jest zrobiony współcześnie. Aktorzy są w kostiumach nieco mieszanych, ale bardziej współczesnych niż archaicznych. Tekst oczywiście nie jest literalnie w całości podany, bo to nie ta epoka i nie ta rzeczywistość, ale właśnie ta trafność czy przenikliwość myśli. W takim genialnym skrócie Słowackiemu udało się uchwycić coś, co dotyczy różnic między ludźmi, a spektakl wydobywa z tej sytuacji tragizm, bo to jest przerażające właściwie. Ta spirala wzajemnych nienawiści albo przypadkowych działań, bo najpierw Słowacki w swoim tekście, a w swoim odczytaniu Piotr Cieplak zrobili z tego. Kolektyw jurorski uważa, że jednak majstersztyk, jakkolwiek to też jest kwestia ułożenia sceny. Ona została specjalnie tak zbudowana, żeby widzowie byli właściwie w środku.
Piotr Cieplak wymyślił ten spektakl, pokazując nam próbę, czytanie performatywne, taką nie do końca gotowość zespołu. Zredukował scenografię do stołu i dwóch krzeseł. Właściwie niebywale skromne środki tworzą cały teatr.
Element wizualny, też bardzo trafny, skromny, ale właśnie z wykorzystaniem współczesnych możliwości technologicznych. To tło też grało, ono przez swoje zmiany form, zmiany barw działało na emocje widzów, na mnie na pewno. I to też jest istotne, bo przecież no, można było iść w taką stronę, nie wiem, rekonstrukcji historycznej. To by nie było to. Zauważyliśmy, że to jest jak najbardziej współczesne z dzisiaj odczytanie, ten cały sposób właśnie. To nie jest głoszenie jakichś sądów, pobożnych życzeń, nie wiem, manifestów ex cathedra. Dlatego ten skrócony dystans, że to się dzieje tak jakby pozornie jeszcze niedopracowane. Bo ono się stwarza, kiedy my pojedynczo, każdy z nas zaczyna o tym myśleć i próbuje znaleźć jakiś wniosek, jakieś rozwiązanie. Także bardzo współczesne, bardzo trafiające. Rzeczywistość, która jest wokół nas, nie tylko dokument historii.
W werdykcie jurorskim znalazło się w tym roku sporo wyróżnień indywidualnych. Kilka z nich przypadło aktorom. I tak nagrody otrzymali Beata Szymszajner i Piotr Pilitowski za kreację W śmierci konwojażera, spektaklu Teatru Ludowego w Krakowie. Przypomnę, że dla Piotra Pilitowskiego to kolejna nagroda na festiwalu w Rzeszowie. W ubiegłym roku podobne wyróżnienie otrzymał za rolę Iwana Wojnickiego w Wujaszku Wani. Tym razem zachwycił, wcielając się w postać Willego Lomana. Oto jak powstawała jego rola.
Wspominałem o tym kiedyś przed premierą koledze znanemu krakowskiemu psychiatrze. Konsultowałem z nim pewne rzeczy i doszliśmy do wniosku, że to jest nie tyle jedno schorzenie, ale zlepek pewnych rzeczy, które powodują takie stany. I świadomie czerpałem z różnych schorzeń. Widz widzi zagubionego człowieka, który spotyka się z jakimiś duchami z przeszłości, wchodzi w jakąś paranoję. Trochę mi to pomogło. Świadomie realizowałem pewne defekty w mózgu, które Willy Loman poprzez to, do czego się doprowadził, zyskał.
Ja bym nawet powiedział, że to jest choroba, która narasta. Przedstawienie także nabiera pewnego tempa, staje się coraz bardziej emocjonalne, coraz bardziej trudne także dla widza. I pańska rola temu się przysłuża.
Wie pan, różne są reakcje widzów. Pan odbiera to w ten sposób. Ja z taką czułością przyglądam się reakcjom różnych widzów i też badam to, jak to działa. I dla mnie dużym zaskoczeniem było to, jak na przykład podziałało to na moją 17-letnią córkę, która dopiero niedawno zaczęła oglądać przedstawienia poważniejsze. Pierwszym poważnym spektaklem, który widziała, był Wujaszek Wania, który jej się bardzo podobał. Natomiast tutaj powiedziała mi, że północy nie mogła sobie poradzić z tym i płakała nad losem tego człowieka. Ale są też inne zdania. Obecny tutaj krytyk, nie będę wymieniał nazwiska, na przykład był wściekły na tę postać, że to nie tak, że on po prostu był obrzydliwym człowiekiem, który niszczy nie tylko siebie, ale niszczy przede wszystkim wszystkich ludzi wokół siebie. Więc różne mogą być reakcje. Nawet się cieszę, że to tak różnie zostaje odbierane. Ja jestem takim aktorem, który lubi sobie narzucać postać, znaczy zbierać z obserwacji, z elementów, z przeszłości, z siebie, różne elementy, również zewnętrzne. I jak pan pewnie zauważył, tam też jest dużo takich elementów, które nie tylko świadczą o chorobie, ale też pewnym starzeniu się nieprzyjemnym człowieka, pewnej nieporadności. Ja tam sobie wymyśliłem, że tak dotykam tych ścian trochę. To jest tak, jakby on cały czas próbował złapać pion i poziom, że taki człowiek, któremu się życie rozpada, rodzina mu się rozpada, marzenia już przepadły, też próbuje ten poziom łapać gestem.
Dodam, że także reżyserka spektaklu Śmierć komwojażera Małgorzata Bogajewska otrzymała nagrodę indywidualną za, jak podkreślili jurorzy, gęste psychologicznie, niesentymentalne odczytanie reżyserskie dramatu Artura Millera. Wróćmy jednak do nagrodzonych aktorów. Myślę, że nie tylko jurorów zachwycili nestorzy scen. Edward Linde Lubaszenko, znakomity jako król Fez w inscenizacji Księcia Niezłomnego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Barbara Napieraj, przejmujący astrolog w Marie Stuart Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie.
Mnie się ta rola bardzo podoba. Mnie ona inspiruje. Ja widzę tego człowieka, który nie wiadomo, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Ja go widzę. Ja go widzę w gwiazdach. I rozmaite obrazy, które mi się nasuwają, dały mi możliwość zrobienia czegoś takiego. A poza tym pytałam Martyny, czy ona ma dla mnie jakiś pierwowzór. Mówi, pierwowzoru może nie, ale ja cię widzę jako Marinę Abramowicz. Ja mówię, Jezu, jakie to dalekie od siebie. A mówi, a ja ci dam książkę, poczytaj sobie. Poczytałam, z pasją to czytałam i jakoś mnie to wzbogaciło.
Muszę powiedzieć, że obserwowałem pani rolę siedząc w pierwszym rzędzie. Ile w tych rozmowach, które toczy astrolog, spojrzeń, czegoś, co rozgrywa się bez słów?
Tak.
Ile w tym ciszy?
Ile w tym ciszy? Ta cisza nie jest pusta. Ta cisza ma zawartość. I za każdym razem nieco inną, ale ona daje mi prywatnie powód do myślenia, jak mówię, o nieboskłonie. I ja słyszę tę muzykę sfer i to wszystko w tym się zawiera.
I jeszcze jedna kreacja, wyjątkowa, w zasadzie dwie kreacje jednego aktora. Piotr Łakomik wystąpił w rzeźni Sławomira Mrożka Teatru Witkacego w Zakopanem w podwójnej, brawurowej roli Paganiniego i rzeźnika.
To było duże wyzwanie, ale bardzo się cieszę, zdaje się, że podołałem, więc bardzo mi jest miło.
To nie jest łatwe zadanie, bo Paganini w pana interpretacji jest czasami śmieszny, czasami ironiczny, a rzeźnik jest przerażający. To jest właściwie próba pogodzenia może nawet ognia i wody.
Ja myślę, że to tak trochę jest, że wszystko się łączy w jakieś takie koło i gdzieś może właśnie paradoksalnie te skrajności, które są daleko od siebie, gdzieś tam tak naprawdę graniczą ze sobą bardzo. Przecież bardzo nam blisko w życiu do różnych skrajnych emocji możemy je odczuwać jedna po drugiej i to jest ciekawe. Jest też trudne dosyć do przedstawienia, że się tak wyrażę, ale ciekawe z tego względu, bo to jest zmierzenie się z takim aktorstwem bardzo, to może to jest złe słowo, ale w jakiś sposób technicznym. Trzeba się bardzo skupić, żeby móc szybko po prostu między tymi postaciami gdzieś tam przejść.
Myślę, że w tak mocnym zespole aktorskim jak Teatr Witkacego w Zakopanem znalezienie także miejsca dla siebie, pokazania swojego talentu, swoich umiejętności jest szalenie trudne.
I tu się z panem nie zgodzę, ponieważ uważam, że właśnie to, że mamy szalenie mocny zespół aktorski. Aktorstwo to jest praca bardzo, bardzo, bardzo zespołowa.
A nie wyścig?
Dla mnie nie. Wydaje mi się, że dla moich kolegów z teatru też nie. I to, że mam na scenie wspaniałych partnerów, to po prostu bardzo pomaga.
W werdykcie jurorów znalazło się także uznanie dla kompozytora Karola Nepelskiego za muzykę do Księcia Niezłomnego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. 7 spektakli konkursowych rzeszowskich spotkań teatralnych to klasyka na scenie, która niezmiennie znakomicie się sprawdza, o czym mówi jurorka, reżyser Anna Augustynowicz.
Uniwersalizm klasyki na tym polega, że można czytać te teksty współcześnie, ponieważ one ze współczesnością naszą rezonują. One de facto nie zestarzały się. Sztuką teatru jest znaleźć język, który ten tekst zapisany często kilkaset lat temu podajemy dalej. Mam ogromną satysfakcję, że w tym festiwalu znalazły się takie formy teatralne, które sens zapisany przed laty uczyniły czytelnym, jasnym dla współczesnej publiczności. W świecie to, co jest zmienne, to obyczaj, moda, sposób komunikowania się. Natomiast to, co jest niezmienne, to ludzka natura. I tutaj w momencie, kiedy teatr stoi po stronie człowieka i znajduje formę, która spowoduje, że ten utwór złożony z żywych ludzi dziś brzmi, wtedy staje się nasz. To, co wydaje mi się najistotniejsze, to żeby traktować aktora jak instrument, który przecież nie tylko słowa podaje dalej. Słowa najczęściej kłamią, słowa są przykrywką tego wszystkiego, co dzieje się we wnętrzu człowieka, które jest otchłanią.
Warto zwrócić uwagę, że w spotkaniu, a nawet konfrontacji klasyki ze współczesnością, niezwykle interesująco, choć może nieoczekiwanie dla wielu, wypada dramaturgia Juliusza Słowackiego. Jan Nowara, dyrektor festiwalu.
Mam wielką satysfakcję, no bo wziąłem na siebie odpowiedzialność za to, że na 7 spektakli festiwalu, no 3, to spektakle osnute wokół dramatów Słowackiego. Trzeba przyznać, że w werdykcie jury ten Słowacki absolutnie ze spotkania również z publicznością i z jurorami wyszedł obronną ręką, bowiem pojawiły się nagrody jakby na wszystkich polach. Na polu aktorskim, reżyserskim,
kompozytorskim,
więc okazuje się, że ten Słowacki tak potrafi zapłodnić wyobraźnię współczesnego teatru. To jest język, który jest, jak mówię, no, językiem wyrafinowanym, językiem nie wprost, który ma w sobie długie kadencje, przestawki, jakieś inwersje. Ten Słowacki strasznie miesza w tym, co opowiada, ale to zarazem zaczyna być taką interesującą zagadką, żeby to odkryć. I myślę, że dla aktorów no, to jest szczególnie jakby istotne. Jest natomiast, jak myślę, no, taką przyjemnością jakąś też, myślę, dla twórców, no bo na 3 słowackie 2 spektakle robiły młode kobiety. I każda z nich, jak się ich słuchało podczas rozmów festiwalowych, z pasją mówiła o tym zmaganiu się ze słowackim. No, to jest wspaniałe. A poza tym to jeszcze jest poeta na dodatek. I ta poezja no, to jest wymierający gatunek trochę, prawda? A Słowacki po prostu buduje dramat, a zarazem opowiada go poetyckim językiem. I to jest naprawdę wielka wartość.
Miejmy nadzieję, że kolejne 62. spotkania teatralne będą co najmniej tak interesujące jak tegoroczne.